Bracia, siostry, kościele, modliłem się w grudniu i pytałem Pana, co mam powiedzieć na początek roku zborowi, kościołowi, moim braciom, siostrom, przyjaciołom, z którymi razem Tobie, Panie, służymy. I pragnieniem mojego serca, to jest moją modlitwą w skrytości, w komorze, abyśmy jako zbór, jako Kościół, włączam w to siebie, mówię także do siebie, prowadzili zwycięskie życie. I chciałbym w miesiącu styczniu, przez wszystkie niedziele, przez cztery niedziele, kolejne niedziele, dzielić się z Wami przemyśleniami, wypływającymi z Bożego Słowa i z mojego serca w temacie zwycięskiego życia Kościoła. Poruszymy bardzo ważne sprawy związane z takim wchodzeniem w triumfujące życie w Bogu. Jako wspólnota, jako Kościół, jako bracia i siostry w Chrystusie. I dzisiaj chciałbym mówić o relacjach w Kościele. Dlatego, że Kościół to wspólnota. Dlatego, że Kościół to więzi, to braterstwo. I dzisiaj o tym chciałbym powiedzieć. Będziemy mówić o innych sprawach związanych z życiem Kościoła. Ale uważam, że pierwszym krokiem, jakby pierwszą myślą, którą powinniśmy przeanalizować dzisiaj, są relacje w Kościele. Przeczytam dwa wersety. Pierwszy z listu Efezjan 25-27 bardzo dobrze się zaczyna, bo są to życzenia dla wszystkich mężów na ten nowy rok. Mężowie niech miłują swoje żony. Czy żony oczekujecie na jeszcze większą miłość waszych mężów? Niektóre kiwają, inne nie, czyli są zadowolone, spełnione. Chwała Bogu za takich mężczyzn, za takich braci. Ale apostoł Paweł, gdy mówi o Kościele, dotyka tematu miłości od samego początku. I mówi, mężowie niech miłują żony swoje. I wtedy zaczyna przekazywać nam poselstwo na temat Kościoła. Bo Chrystus również umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Chciał przez to uświęcić Kościół, obmyć go wodą przy użyciu słowa. Pragnął stawić przed sobą ów Kościół w całym jego pięknie, bez żadnej skazy lub rysy albo jakiegoś braku, ale w świętości i nieskazitelności. I od razu powiem, że aby osiągnąć tą świętość i nieskazitelność, potrzebujemy tego, co uczynił Chrystus, miłując Kościół, poprzez wydanie samego siebie dla naszego odkupienia. Nie osiągniemy tego żadnym przestrzeganiem pobożnych zasad i praw. Bo to wszystko było i ciągle Kościół, lud Boży był niedoskonały. To Pan Jezus Chrystus udoskonalił nas, wydając samego siebie za nasze życie i poprzez wielką miłość przygarnął nas do siebie i uczynił z nas swój Kościół, który chce, aby był w całym swoim pięknie. Amen? Dlatego mówimy o zwycięskim życiu Kościoła. W liście do Rzymian 12 czytamy takie słowa. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. To jest zwycięskie życie Kościoła. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Ci, którzy się nie poddają, ci, którzy idą do przodu, niosąc tę pochodnię zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. I aby Kościół mógł tak funkcjonować, aby Kościół mógł tak żyć, potrzebujemy relacji, więzi. I coś na ten temat chciałbym dziś powiedzieć. Dlatego, że relacje, więź w Kościele rodzi się z Ducha Świętego. To nie jest jakaś struktura organizacyjna. Kościół, braterstwo, więzi, dziś wam to będę starał się przedstawić, rodzą się z relacji w Duchu Świętym, z Ducha Świętego. Po pierwsze, John Wesley, jeden z wielkich kasnodziejów minionego wieku, powiedział, że Biblia nie zna samotnego chrześcijaństwa. Nie ma czegoś takiego. Że ktoś jest sobie wierzącym, jest jednostką, jest indywidualistą. Biblia nie zna samotnego chrześcijaństwa. Bardzo mądre słowa. Dlatego, że chrześcijaństwo, Kościół jest wspólnotą. Jest wspólnotą, którą budujemy poprzez relacje. Budujemy poprzez relacje. Jakie relacje? Relacje z Bogiem i relacje z innymi ludźmi. Halleluja. Słowo wspólnota, społeczność pochodzi od wyrazu koinonia. Tak Biblia określa słowo wspólnotę, społeczność. Koinonia oznacza, to słowo oznacza udział w czymś wspólnym. Dlatego Biblia wyraźnie uczy nas, że potrzebujemy siebie wzajemnie i jesteśmy od siebie zależni w Kościele. Jesteśmy po to, by dzielić miłość Bożą agapę, i za chwilę o tym coś powiem, czyli miłość gotową do poświęceń, bezinteresowną miłość daną nam od Boga. To jest dopiero klucz do zwycięskiego życia Kościoła, kiedy potrafimy miłować bezinteresownie. Bo nasze ludzkie tendencje, nasze ludzkie emocje, uczucia chcą, aby nam okazywano, a jeśli nam się coś okaże, to wtedy my się odwzajemnimy. Natomiast działamy odwrotnie. Tak jak Bóg działa w stosunku do nas. Kiedy umiłował nas miłością bezinteresowną. Kiedy byliśmy zagubieni, grzeszni, Biblia mówi, że Pan ukochał nas, umiłował nas bez względu na to, czy my okazywaliśmy Mu miłość, czy nie. Bóg pokochał nas i przyszedł dzień naszego zbawienia i teraz możemy tą miłość Mu odwzajemniać. W relacjach naszych, w koinonii wszystko działa podobnie. A więc ja jestem po to, by miłość okazywać, nie być tylko biorcą miłości. W liście do Galacjan 3 czytamy, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliśmy w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliśmy się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Moglibyśmy powiedzieć, nie ma Ślązaka ani Kaszuba, nie ma warszawiaka ani tego z prowincji, nie ma wykształconego, wyedukowanego, mający fakultety i tytuły i zwykłego, prostego człowieka. Nie ma mężczyzny, nie ma kobiety. Wszyscy są jedno w Chrystusie. Wszyscy tworzymy koinonię, wspólnotę. I to wszystko, co przeżywamy, co chcemy przeżywać, co Bóg chce czynić pośród nas, rodzi się z Ducha Świętego. I oto kilka myśli. I z tym dzisiaj chciałbym nas wszystkich zostawić. Są pewne aspekty relacji, które mamy w Duchu Świętym. Po pierwsze, funkcjonujemy, operujemy, żyjemy w miłości Ducha. To jest miłość, którą nie możemy wykrzesać z siebie fizycznie, cieleśnie, po ludzku. Otóż w liście do Rzymian, 15 rozdział, wiersz 30 czytamy, prosi apostoł Paweł przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół za mną walczyli w modlitwach. Chciałbym zwrócić uwagę na te słowa przez miłość Ducha. Dlatego, że możemy operować miłością agape, miłością bezinteresowną, miłością, która nie idzie na żaden jakiś kompromis, czy nie szuka swego. Tą miłością Bożą możemy jedynie operować dzięki Duchowi Świętemu. Nie jesteśmy w stanie sami tak kochać. Nie jesteśmy w stanie sami tak miłować drugich. To Duch Święty rozlewa po sercach naszych tą miłość. I czytamy o tym w Rzymian 5:5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Istotą naszej relacji, aby Kościół był zwycięski, aby Kościół mógł funkcjonować, istotą naszej relacji jako ludzi wierzących jest Boża miłość. Nie wypływa ona z naturalnych uczuć. Zapisałem sobie także tak. Nie wypływa ona z tego, czy lubię kogoś, czy nie. To nie polega na tym, że lubimy drugich, lecz na bezpośrednim działaniu Ducha Świętego. Jezus był pełen Ducha Świętego i zostawił nam przykład. I powiedział, że miłość będzie prawdziwym znakiem naszego uczniostwa. Sam dał tego niesamowity przykład. Kiedy umywał uczniom nogi ich, kiedy uniżył się, kiedy uklęknął przed nimi i powiedział wtedy takie słowa w Ewangelii Jana: albowiem dałem wam przykład, byście i wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. Co Pan Jezus mówi? Abyśmy okazywali taką miłość. Pan Jezus był Bogiem i choć był Bogiem, nie upierał się przy swoim, ale uniżył się do najniższych. On dał przykład szacunku, pokory, poszanowania swoich uczniów, którym służył. A więc to jest ten rodzaj miłości, który jesteśmy w stanie okazywać dzięki Duchowi Świętemu. I tego potrzebujemy, aby Kościół był zwycięski. Aby mógł miłować drugiego człowieka. Nie dlatego, że go lubię, nie dlatego, że mi się podoba, nie dlatego, że mi coś dał, nie dlatego, że coś miłego o mnie powiedział, ale dlatego, że Bóg jest miłością i On kocha każdego. Czasami to nie jest łatwe. I po ludzku nie jestem w stanie. Po ludzku nie mam siły. Częściej bym inaczej zareagował. Ale dlatego, że Bóg daje nam miłość. Bóg daje nam tą siłę z Ducha Świętego, bo miłość Ducha rozlana jest po sercach naszych. Możemy to czynić. I wtedy Kościół jest Kościołem zwycięskim. Drugi aspekt to jedność Ducha. Jeśli chcemy mieć dobre relacje, to potrzebujemy jedności w Duchu Świętym. W pierwszym liście do Koryntian 12:13 czytamy, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Naszą jedność mamy przez wiarę w Chrystusa. On nas łączy. Nasza jedność nie jest wynikiem tego, że ktoś się ze mną zgadza lub nie. Łączy nas Duch Święty. Jestem w jedności z moim bratem nie dlatego, że jest taki, jak ja jestem. Albo lubi to, co ja lubię. Albo rozumie wszystko tak, jak ja rozumiem. Tak jest najprościej. Jest bardzo prosto być w jedności z kimś, kto lubi to, co ja lubię, kto myśli tak, jak ja myślę, kto chce robić to, co ja chcę robić. To jest bardzo proste. Gdyby tak funkcjonowało wszystko w małżeństwie, nie byłoby potrzeba poradnictwa małżeńskiego. Ale jesteśmy jakże różni, nieprawdaż? Jesteśmy w różnych miejscach. Dochodzimy w różnym momencie do pewnego poznania, do pewnego zrozumienia. Łączyć nas może jedynie Chrystus, wiara w Chrystusa, Duch Święty, który nas prowadzi, który nas jednoczy, który sprawia, że zmierzamy do jednego celu, że naszym celem jest żywot wieczny, że naszym celem jest wielbienie Boga, że naszym celem jest służenie Panu. Stoimy w jedności Ducha. W liście Efezjan 2:17 czytamy: i przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. I to Duch Święty sprawia, że możemy razem iść, że możemy razem Boga chwalić. To Duch Święty sprawia, że możemy razem wykonywać różne dzieła, że możemy razem zmierzać do wyznaczonego celu. W liście do Efezjan 4:3 czytamy, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Wszędzie, gdzie jest mowa o jedności, jest mowa o Duchu Świętym. Bo bez Ducha Świętego nie ma jedności. Są podziały, rozłamy, kłótnie. Właśnie to Duch Święty doprowadza nas do miejsca, gdzie stoimy w jedności. Gdzie jesteśmy w stanie się utożsamić. Gdzie jesteśmy w stanie się ukorzyć. Gdzie jesteśmy w stanie pewne rzeczy odłożyć na bok w imię wyższych celów. Trzecia myśl to świątynia Ducha. Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Jak przejawia się Duch Święty? W nas, poprzez relacje, które mamy. Dlatego Pan Jezus nie powiedział do swoich uczniów, aby czekali każdy w swoim domu na wypełnienie się obietnicy. Nie powiedział do swoich uczniów, czekajcie w swoich domach, aż Duch Święty zstąpi. On do każdego domu przyjdzie i na was zstąpi i zostaniecie wypełnieni mocą i będziecie wykonywać moje dzieła. Nie. Pan Jezus powiedział, bądźcie razem na jednym miejscu. Bardzo ciekawe. Bądźcie ze sobą. 120 powiedziało, dobrze, posłuchamy Pana i będziemy razem, będziemy Jego świątynią, niech On napełni nas swoim duchem. Ale za Panem Jezusem w chwili Jego w niebo wstąpienia chodziło 500 osób. Pozostali nie czuli tego. Pozostali mieli inną koncepcję, inaczej to rozumieli. Ale Duch Święty wstąpił na tych, którzy byli w izbie na górze i napełnił ich mocą z wysokości. Dlatego w liście Efezjan czytamy 2 rozdział, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, których kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. A więc stojąc razem na fundamencie, którym jest Chrystus, cała budowa staje się mocno spojona i rośnie przybytek. Rośnie przybytek święty, w świątynię dla Pana. Budynek nie jest świątynią. Budynek nie jest świątynią. My jesteśmy świątynią. Ja jestem świątynią Ducha. I to jest dla mnie największe szczęście. Kiedy jestem świątynią Pana. Kiedy wiem, że Bóg przebywa w moim sercu. Chrześcijanie, Kościół są budowani razem jako świątynia Pańska, która jest święta i w której Bóg mieszka. Jeśli Kościół chce mieć zwycięstwo, prowadzić zwycięskie życie, musimy stać razem jako świątynia Boża, połączeni jak te kamienie, cegiełki w jedną całość, którą Bóg napełnia swoim Duchem Świętym, swoją mocą. Pierwszy list Piotra 2:5 brzmi tak, a wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Po to tu jesteśmy. I teraz lekceważenie tejże świątyni, wspólnoty, koinonii nie jest błahostką. Chciałbym to podkreślić. To nie jest jakaś taka o sobie sprawa, że ja sobie lekceważąco podchodzę, ponieważ będziemy musieli zdać przed Nim sprawę, przed głową Kościoła, przed tym fundamentem, który mamy. To On zapyta nas, co zrobiliśmy z Jego drogocennym miejscem zamieszkania, jakim jest Kościół, wspólnota ludzi wierzących. Jak traktujemy to miejsce? Jeśli chcemy mieć zwycięskie życie, to Kościół musi mieć dla nas ogromną wartość. Pytanie może prowokujące zadam. Czy ma większą wartość niż moje miejsce pracy? Czy szkoła, w której się uczę? Czy miejsce mojego odpoczynku? Czy Kościół ma większą wartość? To każdy musi sam sobie przeanalizować. Czy wspólnota z ludźmi wierzącymi ma dla mnie taką wartość? Jeszcze bardziej prowokując powiem, nie pozwolimy sobie opuścić naszego miejsca pracy. Przychodzimy na czas. Musimy przyjść na czas, bo inaczej ponosimy konsekwencje. Jeśli ktoś nie przychodzi do szkoły, ma nieusprawiedliwioną obecność. Ponosi za to konsekwencje. ma nieusprawiedliwioną nieobecność, ponosi za to konsekwencje. A Kościół? Oj, nie pozwolimy sobie, żeby nie pojechać, zawalić, spóźnić się na wczasy, które mamy zaplanowane, opłacone. Prowokująco pytam, jak traktujemy naszą wspólnotę? Chcemy być zwycięskim Kościołem? Czy ma ona dla nas ogromną wartość? Czy ja nie przeżywam tego, że nie mogę być, że po prostu coś się wydarza, muszę być w pracy i nie mogę być? Przeżywam to. Czy podchodzę do tego lekceważąco? Świątynia Boża. Pańscy jesteśmy. W liście do Koryntian apostoł Paweł zapisał takie słowa w 3 rozdziale. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. I teraz, każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. To jest moja odpowiedzialność. Jak ja traktuję moją przynależność do koinonii, do wspólnoty, do Kościoła. Każdy zaś niech baczy, jak na niej buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, czyli stawia wszystko na tę budowlę? Ostatnio w wiadomościach pojawiły się informacje, to najlepszy kapitał, to co jest nazwane złotem. Inwestycja. Apostoł Paweł to przyrównuje. Jeśli kładę nacisk na Kościół, na koinonię, na wspólnotę, to jakbym wznosił budowlę ze złota. Ale może być także ze srebra, drogich kamieni. Może być z drzewa, z siana, ze słomy. To ode mnie zależy. Czy buduję sobie szopkę tylko? Kościół dla mnie jest taką szopką? Czy jest budowlą ze złota, czymś cennym, co cenię najbardziej? I dalej 13 werset mówi, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego z nas, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. Wiecie, ja chcę być zbawiony inaczej. Ja chcę stanąć przed Panem i powiedzieć, Panie, Kościół był dla mnie czymś cennym. Społeczność, wspólnota, ludzie, koinonia było czymś jak złoto dla mnie. Wtedy Biblia mówi, że zabierzemy odpowiednią zapłatę. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, czytamy w 17 wersecie, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. A więc Bóg pragnie, abyśmy poważnie traktowali świątynię ducha, jaką jesteśmy. I jeszcze dwie, trzy myśli. Chwała ducha. Chwała ducha. W koinonii, wspólnocie przejawia się Boża chwała. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Tam, gdzie Bóg mieszka, jest widoczna Jego chwała. I zastanawiałem się, jak zrozumieć Jego chwałę w nas? Czy to jakieś mistyczne znaki wokół nas? O, wszedł chrześcijanin, aż jakieś prążki krążą koło niego. Albo wszedł w obłoku dymu. Trochę inaczej to rozumie. Nie. Uważam, że Bożą chwałą w naszym życiu jest życie w posłuszeństwie Jemu. Kiedy postępujemy tak, jak On chce. Kiedy nasze postępowanie jest prawe i szlachetne. Kiedy jesteśmy ludźmi, którzy promienieją Bogiem, którzy nie wstydzą się Jezusa, którzy opowiadają o Nim z pasją, którzy dzielą się swoimi przeżyciami, cudami, które Bóg czyni, to stwarza, że wokół nas pojawia się Boża chwała. To wtedy możemy się zetknąć także z odrzuceniem z nienawiścią, z agresją. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż duch chwały jest w was. No oczywiście, jeśli ja nie będę się przyznawał do tego, kim jestem, nie będę żył godnie, jak Bóg nakazał, wolny, przeciwstawiający się rzeczom, które ten świat nakłada na ludzi, kiedy jestem inny w swoim postępowaniu, w swojej mentalności, jestem człowiekiem, który postępuje tak, jak Bóg nakazał, to od razu jest zauważalne. I reakcja wiele razy będzie bardzo negatywna. Będzie sprzeciw, będzie szyderstwo, będzie czasami nienawiść, będziemy napiętnowani, ale wtedy możemy powiedzieć: o, duch chwały, duch Boży spoczywa na nas, bo to jest wynik naszego życia. 2 Koryntian 3 brzmi tak: lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Bóg działa przez nas. To jest odczuwalne. Poprzez swoje słowo, poprzez swoją obecność. Dotyka się także poprzez to innych ludzi. Co jeszcze w relacjach? Dary ducha. Dary duchowe. 1 Koryntian 12:7. I powinniśmy to wszyscy razem przeczytać. I każdy powinien to przeczytać dla siebie. Bo to mówi Biblia. A w każdym przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Amen? W każdym, w różnoraki sposób. Koinoni, we wspólnocie, w relacjach. Duch Święty pragnie się przejawiać ku wspólnemu pożytkowi. Obdarowanie dla wspólnego pożytku. Czasami mamy taką koncepcję, że to tylko na mnie powinna być skupiona uwaga. Że to tylko o mnie powinno się troszczyć. Że to tylko ja powinienem być wspierany, bo jestem najbardziej poszkodowany. Całe dzieło koinoni, wspólnoty jest ku wspólnemu pożytkowi. Do budowania ciała. Pan posyła posilenie, zachętę, pocieszenie dla koinonii, wspólnoty. Jesteśmy tu, aby służyć innym. A jeśli będę służył innym, to i mi usłużą. Co sieję, to i zbieram. Czasami mamy taką koncepcję, że jestem w kościele i nikt się mną nie zajmuje, nikt mi nie pomaga, nikt się mną nie interesuje. Ja pytam: a ile ty interesujesz się kimś innym? A ile ty pomagasz drugiemu? A ile ty wychodzisz, aby okazywać swoje obdarowanie? Bo koinonia to jest wspólnota działania. Różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jakże cudownie było słyszeć świadectwa na koniec roku osób, które były wspierane, o które ktoś się zatroszczył, bo były w potrzebie. I tak działa koinonia, chociażby to podziękowanie przeczytane przez siostrę Danusię Świątek. Bo tak funkcjonuje Kościół. Gdy interesujemy się drugą osobą, gdy nie czekamy, aż ktoś zainteresuje się nami, ale to my interesujemy się drugą osobą. I kiedy to robimy, to siejemy do naszego życia to, co dobre, aby zebrać plon, bo to, co czynimy innym, to i nam uczynią. To, co siejemy, to i zbierzemy. Tak działa koinonia. Kiedy funkcjonujemy w koinonii, wchodzimy jeszcze w jedną myśl. Wchodzimy w nadzieję ducha. List do Galacjan 5 brzmi tak. Apostoł Paweł mówi do pewnych ludzi, którzy zaczęli w zakonie szukać usprawiedliwienia. A więc i dziś te tendencje są. Tak, Pan Jezus Chrystus, zbawienie, ale jeszcze trzeba to z zakonu. Jeśli tego nie będziesz przestrzegał, po tobie. A więc dzieło Chrystusa już nie ma znaczenia. Tylko zakon ma znaczenie. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. W Chrystusie jesteśmy prowadzeni do życia, które próbował zademonstrować zakon. To jest zupełnie coś innego. Ja nie kocham z nakazu, ja nie jestem posłuszny Bogu, bo mam przykazanie bić nad sobą. Nie w ten sposób funkcjonują ludzie w Chrystusie. Wypadliście z łaski, mówi apostoł Paweł. A ja nie chcę wypaść z łaski. Możesz praktykować zakon i uświęcać się w zakonie, ale wypadłeś z łaski. Wypadłeś z łaski. Ciężko, biada, zawodzę. Zakon jest tak silny, tak radykalny, nie jestem w stanie go udźwignąć, ale ja jestem w łasce. Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Czasami to usprawiedliwienie z wiary w duchu nie staje się z automatu. Czasami musimy trwać w nadziei, że ono przyjdzie, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Lecz wiara, która jest czynna w miłości. I tam, gdzie jest wiara, jest także nadzieja. Nadzieja w życiu Kościoła. I wiecie, tak usiadłem, otworzyłem słownik języka polskiego. Mówię, muszę to przemyśleć. Co znaczy nadzieja? Co to jest nadzieja? Po pierwsze, w życiu Kościoła nadzieja jest rzeczywistością. Wiecie dlaczego? Ponieważ jest oparta na zasługach i słowach Jezusa Chrystusa. Nadzieja rodzi się z wiary. I teraz, co to jest nadzieja? Bardzo byłem mile zaskoczony, gdy otworzyłem słownik języka polskiego i przeczytałem. Nadzieja to oczekiwanie na coś dobrego. Jest to ufność, że się to spełni, przeświadczenie, że zakończy się coś złego. I wiecie, jak co pomyślałem? Halleluja. Jezus głosił dobrą nowinę. A więc Jezus głosił nadzieję, Jezus głosił, żebyśmy oczekiwali na coś dobrego, że zakończy się coś złego w naszym życiu, to jest dobra nowina. To jest dobra nowina. I to jest nadzieja w duchu, którą głosił Jezus Chrystus. Dlatego mamy nadzieję, że to, co dobre przyjdzie. Zawsze muszę trwać z wiary w nadziei, że przyjdzie uzdrowienie dla mojego ciała. Zawsze muszę trwać z wiary w nadziei, że przyjdzie uwolnienie dla moich różnych potrzeb, które mam. Przebaczenie, że Bóg zatroszczy się o moje potrzeby, że Pan rozwiąże problemy, z którymi chodzę. Bo trwam w nadziei usprawiedliwienia z wiary. A nadzieja to oczekiwanie na coś dobrego. Jako Kościół mamy zawsze oczekiwać na coś dobrego. Nie oczekujmy na to, co złe. Nie oczekujmy na nieszczęścia. Nie oczekujmy na te wszystkie przepowiednie brednie. Nie oczekujmy na różnego rodzaju kataklizmy. Nie oczekujmy na to. Nostradamus nie jest naszym Panem. Jezus jest naszym Panem. W Chrystusie jest nasze życie. I to jest życie przepełnione nadzieją. To jest życie dobre. Wszystko to, co dobre Bóg przygotowuje dla nas, Kościele. Bo Pan Jezus przyszedł z dobrą nowiną. Nie przyszedł z nowiną potępienia, ale zbawienia. Halleluja. Zbawienia. I nadzieja usprawiedliwienia jest z wiary w naszych sercach. Bo z Niego czerpiemy siłę. I na koniec, Kościele. Koinonia to oddawanie czci w duchu. To oddawanie chwały w duchu. Do tego musimy się cały czas zachęcać, aby nigdy nie zgasło uwielbienie i chwała w Kościele, w wspólnocie, w koinonii, którą tworzymy. I to nie takie wyszeptane, ciche, gdzieś martwe, gdzieś tam nie mające żadnego oddźwięku. Spontaniczne, żywe. Takie, które Bogu się podoba. Takie, o którym mówił Pan Jezus. Kiedy wielbili Go wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Kiedy wjeżdżał na osiołku i kładli palmy pod Jego nogi. I wtedy było niesamowite nabożeństwo uwielbiające. Jakby zielonoświątkowe. Wszyscy ludzie krzyczeli. Hosanna, chwała, halleluja. No oczywiście byli religijni ludzie, którzy mieli swoje pomysły na chrześcijaństwo i na życie z Bogiem i mówią, ucisz ten motłoch, te dzieci. Ucisz ich. A Pan Jezus mówi, nie. Ja ich nie uciszę. I żaden nie ma prawa nas uciszać. Żadne poglądy religijne, wyznaniowe, kościelne nie mają prawa nas uciszać, bo jeśli my zamilkniemy, kamienie krzyczeć będą. To powiedział Pan Jezus. Nie, bo jeśli oni przestaną, to kamienie zaczną krzyczeć. A więc jest to biblijny Kościół, który jest głośny. Kościół Jezusa jest głośny. Jezusowi podoba się, jak Kościół jest głośny. I niech nikt nie wciska mi, że to jest złe i niebiblijne. Kościół radosny, spontaniczny, uwielbiający, głośny, który krzyczy hosanna, który woła chwała, 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 jest Kościołem, który podoba się Jezusowi. Bo jeśli zaprzestaniemy, to Pan pobudzi innych w tym mieście. Z kamieni. I oni zaczną krzyczeć. A my będziemy takim przytłamszonym kościółkiem, który ledwo zipie. A Bóg chce, aby była chwała. Filipian 3:3 brzmi tak. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga. Halleluja. My jesteśmy prawdziwym Izraelem. My jesteśmy tymi, którzy są obrzezani duchowo, w cudzysłowie. Którzy czcimy Boga w duchu. I chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Piękne? Społeczność w Duchu Świętym przez przymierze z Bogiem prowadzi nas do uwielbienia. Przed Jego tronem stoimy. I powiem jeszcze dwa zdania. Prawdziwe uwielbienie nie ma wiele wspólnego z uczuciami. Bo to, co czuję lub nie, powinno... Co powinno? Nie być żadną przeszkodą w uwielbieniu Boga. Bo nie zawsze czujemy, aby Boga wielbić. Oj, przechodzimy przez różne doły, przez różne doliny. Po prostu ciało krzyczy nie. Myśli krzyczą nie. Nie, nie dam rady Boga wielbić. To jest niemożliwe, abym Mu oddał chwałę. Przecież przez co ja przechodzę? To jest koszmar. Ale wtedy przychodzi Duch Święty. Wtedy, kiedy ja nie mogę, to ludzie, którzy są pełni Ducha, ci, którzy mają Ducha Świętego w sobie, są w stanie podnieść swój głos i są w stanie wielbić Boga, bo Duch Święty zaczyna czcić Jezusa w nas. To On daje nam tą siłę, abyśmy chlubili się Bogiem, abyśmy chwalili Go mimo różnych trudności, które przeżywamy. O tym mówił Pan Jezus w Ewangelii Jana. To na koniec. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu. Nie z uczuć. Nie dlatego, że dobrze im się wiedzie, czy źle im się wiedzie. W duchu i w prawdzie. Bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Wiecie, wszystko, co robimy, powinno chwalić Pana. Nie tylko śpiewem. Śpiewanie jest jednym elementem oddawania Bogu chwały. Śpiew, muzyka. Jest jednym z elementów. Powinniśmy dążyć do tego w kościele, w wspólnocie, w koinonii, że oddajemy Mu cześć wszystkim. Tym, co robimy, tym, co mówimy. Oj, jest to niesamowite narzędzie chwały. Może odkrywam Wam rąbek z nowego artykułu na Nowy Rok, na stronę internetową, ale przeczytam jeszcze jedną myśl, czy dwie myśli. Słyszymy codziennie tyle gadaniny. Ale jakże niewiele z tego to słowa pozytywne, budujące wiarę, podnoszące na duchu, mówiące o zwycięstwie. Czy prawda? Słyszymy codziennie tyle gadaniny. Z radia, z telewizji, od ludzi, od sąsiadów, od kolegów, od przyjaciół. Gadanina, gadanina, gadają, 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 nadawają, gadają, mówią, terkoczą. Pytanie, a jakże niewiele z tego, czy ile z tego to słowa pozytywne, budujące wiarę, podnoszące na duchu, mówiące o zwycięstwie. I teraz, z pewnością więcej jest tych, którzy rujnują naszą radość, niż tych, którzy ją rozniecają. Zgodzicie się ze mną? Wkoło nas. Nie trudno o pesymizm, lęk, krytykę, troskę, a tak mało optymizmu, wiary, zachęty i ufności Bożym obietnicom. Jednakże wygląda to inaczej w życiu ludzi, którzy trwają w koinonii oddawania czci Bogu w duchu. Znalazłem taki werset Malachiasza, nie ma go tutaj, ale on jest z Biblii Gdańskiej, ze starego tłumaczenia. I słowo brzmi tam tak. Wspominali Pana i czcili Jego imię. Wspominali Pana i czcili Jego imię. Napisano księgę pamiątki przed obliczem Jego dla bojących się Pana i myślących o imieniu Jego. Ludzie, którzy mają zupełnie co innego w swoich ustach. Właśnie tacy ludzie o takiej postawie świadomie odrzucili przygnębienie. Jak to zrobili? Poprzez wspominanie dobroci Pana, Jego wierności, Jego dzieł, których dokonał w ich życiu. Przypominali sobie Jego obietnice i radowali się z nich z pewnością, że okaże się to pomocne w rozprawieniu się ze wszelkim smutkiem, nostalgią i przygnębieniem w swoim życiu. Oni tak to zrozumieli. Zacznijmy myśleć o Bogu. Dziękuj Mu, a zobaczysz, że twój smutny nastrój szybko się zmieni w radość. To uwielbienie w duchu sprawia, że zmienia się nasz smutny nastrój w radość i okrzyki chwały na Jego cześć. Jesteśmy Bożym stworzeniem. Bóg nas kocha. Uczynił z nas swój Kościół. I On pragnie, aby był to Kościół zwycięski, aby ten rok był w Kościele koinonią wspólnoty w Duchu Świętym. Relacje. I aby to, co mówimy, to, co będziemy analizować w tym miesiącu, weszło nam w serce. Amen. I abyśmy dzisiaj, biorąc Wieczerzę Pańską, mogli sobie życzyć takich relacji, takiej wspólnoty, takiej koinonii, takiego posilenia, takiego wzmocnienia, które będzie płynęło do nas na co dzień od Pana, bo jesteśmy Jego Kościołem. Powstańmy. Alleluja.